człowiekiem niezgadzającym się z tym, co on robi, co czyni, i też wymaga naszego jasnego uświadamiania. Jednocześnie ta niezgoda na grzech, na zło, z drugiej strony musi budować w nas przeogromne pragnienie, ale też konkretną inicjatywę budowania tego, co dobre. Czyli obnażać grzech, obnażać zło, a jednocześnie pomnażać i budować to, co dobre, ukazując to, co dobre i piękne. Dziękuję Państwu za wspólnie podjętą dyskusję i rozmowę. Radio Maria Katolicki, głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Wita się z Państwem ojciec Benedykt. Modlitwa o miłość. Tym utworem rozpoczniemy, następnie najważniejsze wydarzenia minionego dnia. Przegląd codziennej prasy polskiej, nie zabraknie fragmentu z aktualności dnia, naszej wspólnej modlitwy różańcowej, jak również krótkiej katechezy i informacji o najważniejszych i najbliższych wydarzeniach Rodziny Radia Maria w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Ustawa o in vitro nie jest wyrazem konsensusu, a skrajnego światopoglądu. Gdyby katolicy zgodzili się na tego rodzaju kompromis, sprzeniewierzyliby się Ewangelii i nauczaniu o godności człowieka. W taki sposób przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, odpowiedział na list prezydenta Bronisława Komorowskiego. Do dokumentu dotarła redakcja informacyjna Radia Maryja. Ksiądz arcybiskup przypomina w liście niezmienną naukę Kościoła w temacie wartości ludzkiego życia. Wcześniej przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił się do prezydenta z prośbą o niepodpisywanie ustawy o in vitro. Komorowski złożył swój podpis pod dokumentem i wysłał list do księdza arcybiskupa Gondackiego. Napisał, że jego stanowisko w sprawie ustawy o tzw. leczeniu niepłodności jest zarówno troską o wszystkich obywateli, jak i szacunkiem dla roli episkopatu w naszym życiu. Teraz na list odpowiedział ksiądz arcybiskup. Dokument jest dostępny na portalu Radia Maryja. Premier Ewa Kopacz przebywa na Dolnym Śląsku. Jutro w stolicy tego województwa odbędzie się trzecie wyjazdowe posiedzenie rządu. Poprzednie były w Katowicach i w Łodzi. Wśród tematów spotkań jest m.in. sytuacja w KGHM. Szefowa rządu mówiła w ubiegłym tygodniu, że chciałaby wysłuchać argumentów tych, którzy opowiadają się za zniesieniem podatku od kopalin, którym obłożona jest miedziowa spółka. Józef Czyczerski, przewodniczący Solidarności w KGHM, mówi, że ten podatek blokuje możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. Związkowiec liczy też na to, że rząd zajmie się kwestią koncesji na wydobycie.
To jest karygodne, że Ministerstwo Ochrony Środowiska, które koncesjonuje pola do eksploatacji, takie koncesje przyznaje firmie zagranicznej z kapitałem ponoć kanadyjskim. I teraz jest problem, bo się okazuje, że to jest na linii frontu eksploatacyjnego. To jest drugi temat, który nas interesuje i za który ta ekipa Platformy Obywatelskiej odpowiada.
Prawo i Sprawiedliwość apeluje do premier Ewy Kopacz o zniesienie podatku od kopalin, który w głównej mierze uderza w KGHM. Politycy tej partii udali się dziś także na Dolny Śląsk. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski, szef sztabu wyborczego PiSu, zapowiada, że Prawo i Sprawiedliwość ponownie zgłosi projekt ustawy likwidujący ten podatek.
Sytuacja tego przedsiębiorstwa bardzo się pogorszyła. To jest najwyższy podatek w Europie, najwyższy podatek w świecie od produktów, które są efektem działania tego przedsiębiorstwa. Dlatego też uważamy, że to jest bardzo złe rozwiązanie, które pozwala wprowadzać konkurencyjne produkty do zagranicy tańsze od tych, które są w Polsce. Dlatego jesteśmy za zlikwidowaniem tego podatku.
Spółka KGHM Polska Miedź S.A., której udziałowcem jest Skarb Państwa, jest jednym z czołowych producentów miedzi i srebra na świecie. Tak zwany podatek miedziowy rząd pobiera od 2012 roku. W tym roku dochód z podatku jest planowany na poziomie 1 463 milionów złotych. Związkowcy z Solidarności, OPZZ-u i Forum Związków Zawodowych apelują do premier Ewy Kopacz o wstrzymanie procesu prywatyzacji PKP Energetyka. W liście skierowanym do szefowej rządu podkreślają, że jest to spółka o strategicznym znaczeniu. PKP i zagraniczny fundusz CVC sfinalizowały proces negocjacji sprzedaży akcji PKP Energetyka S.A. i podpisały przedwstępną umowę sprzedaży akcji. Leszek Miętek, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, podkreśla, że od działalności PKP Energetyka zależy funkcjonowanie kolei. Ekspert zwraca uwagę, że firma, która planuje nabyć polską spółkę, nie ma doświadczenia na tym rynku.
Zajmuje się handlem. Nie wiadomo, do kogo trafi tak naprawdę ta spółka. Spółka Energetyka jest dostarczycielem energii trakcyjnej dla kursujących pociągów. Jest to, ma charakter monopolistyczny. Jeżeli to sprzedamy, no to dyktat wynikający z monopolu popadnie w ręce dzisiaj niezidentyfikowane. My stoimy cały czas na stanowisku, że zarówno Energetykę, jak i TK Telekom, który bierze udział w sterowaniu ruchem pociągów jako spółki infrastrukturalne, powinny zostać we władaniu Skarbu Państwa.
Spółka PKP Energetyka zatrudnia ponad 7 tysięcy osób. Około 70% sprzedawanej energii przez spółkę trafia do klientów niekolejowych. Od lipca ubiegłego roku spółka sprzedaje gaz ziemny. Dysponuje ona również siecią bezobsługowych stacji paliw dla kolei. Cezary Grabarczyk, były minister sprawiedliwości, nie wyklucza kandydowania na członka Trybunału Konstytucyjnego. Jego start zależy od decyzji premier Ewy Kopacz. O sprawie napisał jeden z tygodników. Platforma Obywatelska przed 2 miesiącami zmieniła ustawę o Trybunale. Dzięki temu Sejm jeszcze tej kadencji wybierze 2 nowych sędziów. Poseł Arkadiusz Mularczyk, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Zjednoczonej Prawicy, podkreśla, że proces ewakuacji urzędników trwa już w Kancelarii Prezydenta.
Platforma, mając świadomość spadających sondaży i pewne tego, że wielu parlamentarzystów nie uzyska reelekcji, no, przygotowała dla kilku z nich taką, że tak powiem, trampolinę ewakuacyjną do Trybunału Konstytucyjnego i być może właśnie był to też pomysł po tym ministra Grabarczyka, być może innych parlamentarzystów Platformy. No, uważam, że jest to zła praktyka, bo tak naprawdę oznaczałoby to już takie skrajne upolitycznienie Trybunału, jeśli parlamentarzyści Platformy wprost z Sejmu trafialiby do Trybunału Konstytucyjnego. No jest to psucie państwa i psucie prawa.
Cezary Grabarczyk odszedł z rządu po ujawnieniu sprawy jego pozwolenia na broń. Minister po egzaminie teoretycznym powinien udać się na strzelnicę, tego jednak nie zrobił. Mimo to komisja egzaminacyjna sporządziła protokół potwierdzający zdanie egzaminu. Ponad 37 tysięcy złotych kosztuje podatnika co miesiąc funkcjonowanie zespołu smoleńskiego kierowanego przez Macieja Laska. Od początku swojego istnienia zainkasował ponad 1 300 000 złotych, informuje jedna z gazet. Zespół do spraw katastrofy smoleńskiej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstał w kwietniu 2013 roku z inicjatywy ówczesnego premiera Donalda Tuska w celu wyjaśnienia opinii publicznej kwestii związanych z tragedią. Wiceprzewodniczący parlamentarnego zespołu badającego przyczyny katastrofy poseł Stanisław Piotrowicz mówi, że zespół Macieja Laska zajmuje się propagandą.
On niczego nie bada, niczego nie ustala. Zabiega tylko usilnie o to, żeby przekonać nie tylko społeczeństwo polskie, ale i w jakimś zakresie opinię międzynarodową, że to, co zrobili w tej sprawie Rosjanie, to było dokładne, precyzyjne, wszystko wyświetliło. Komisja Millera również wszystko wyświetliła. Można w tej chwili dojść do takiego wniosku, ponieważ zarówno raport Anodiny, jak i raport Jerzego Millera w znacznej części został podważony przez niezależnych ekspertów, wydaje się, że w tym momencie to jest zwykły zespół propagandowy działający na szkodę interesów państwa polskiego za pieniądze podatnika.
Maciej Lasek, pytany przez jednego z dziennikarzy o to, jak długo ma zamiar się utrzymywać z kieszeni podatnika, odparł, jak długo będzie taka potrzeba. Mimo poszukiwań zaginiony w Karakorum polski narciarz i himalaista Olek Ostrowski nie został odnaleziony. Himalaista zaginął podczas zjazdu na nartach z obozu drugiego po nieudanej próbie zdobycia w Karakorum Gasher Bruma. Najprawdopodobniej wpadł do szczeliny. Dyrektor Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego imienia Jerzego Kukuczki Jerzy Natkański poinformował, że teren zaginięcia alpinisty został przeszukany, ale żadnych śladów nie znaleziono. Dodał, że ze względu na trudne warunki pogodowe akcja nie będzie kontynuowana. Łączymy się w smutku z rodziną i przyjaciółmi Olka, napisał na swej stronie zarząd fundacji. Anna Pietraszek, himalaistka, zwraca uwagę, że sport, którym jest zdobywanie gór, już dawno przekroczył ludzkie możliwości.
I wzrasta też poziom zagrożenia, w które szczególnie młodzi alpiniści czy himalaiści się pakują. Kiedyś zdobycie Gasher Bruma samo w sobie było wyczynem. Teraz trzeba koniecznie zjechać na nartach. Z Everestu też takie zjazdy były wykonywane, udały się, inne wyczyny nie. I wydaje mi się, że gdzieś są granice możliwości człowieka. I jeżeli już przekraczamy te granice, to jakby świadomie wchodzimy w strefę ogromnego ryzyka. I ja nie bardzo umiem się z takim sportem pogodzić.
27-letni Olek Ostrowski i 32-letni Piotr Śnigurski rozpoczęli 21 lipca atak szczytowy prowadzony bez wsparcia przewodników wysokogórskich i dodatkowego tlenu. Celem himalaistów było dokonanie pierwszego polskiego zjazdu na nartach z tego 8-tysięcznika. Rosja zatwierdziła nową doktrynę morską. Dokument przewiduje utrzymanie mocarstwowej pozycji państwa na międzynarodowych akwenach oceanicznych. Wicepremier Rosji Dmitrij Rogozin powiedział, że przyczynami przyjęcia nowej doktryny są zmiany w sytuacji międzynarodowej. Moskwa w ten sposób odpowiada na rozszerzanie NATO i tworzenie infrastruktury sojuszu wzdłuż granic Rosji. Planuje odnowić flotę na Morzu Śródziemnym. Poseł Michał Jach z Sejmowej Komisji Obrony mówi, że w doktrynie znalazło się więcej haseł niż sposobów realizacji tych zapowiedzi. Zwraca też uwagę na problemy finansowe Rosji.
Ta doktryna jednak wymaga gigantycznych pieniędzy. Marynarka wojenna i obecność na morzu potrzeba bardzo dużo pieniędzy. To, że brakuje, to świadczy wysoka niezawodność albo niska sprawność floty w ogóle Federacji Rosyjskiej i to na wszystkich akwenach. Na przykład wiem, że na flota bałtycka jest sprawna w zaledwie w 40%. Także te kwestie dotyczące tej wielkiej obecności Rosji na morzach i oceanach świata wydaje mi się, że w moim głębokim przekonaniu są raczej na wyrost i raczej jako straszak.
46-stronnicowy dokument zaznacza również, że celem aktywności morskiej Rosji na Pacyfiku jest utrzymanie przyjacielskich stosunków z Chinami. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Głos wykluczonych. Jak można było podpisać ustawę o in vitro, w której rzeczowe argumenty są przesłonięte partyjnymi kalkulacjami? Nasz dziennik zamieszcza list, w którym przewodniczący Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, odpowiada prezydentowi Komorowskiemu. Młodzi Polacy na garnuszku. Dlaczego warszawskiemu liceum, które kształci Polaków ze wschodu, grozi bankructwo? Czytam w naszym dzienniku. Ojciec Pio w Watykanie. Relikwie świętego ojca Pio będzie można nawiedzić w Bazylice świętego Piotra. Sześć fatimskich wezwań. Niebo ma swój kalendarz. O tym, jak dokonuje się triumf niepokalanego serca Maryi w duszach i zmienia bieg dziejów świata, czytam w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Drodzy przyjaciele, rodzino Radia Maryja, wszyscy podobni do ewangelicznego siewcy, jak powiedział o nas i do nas święty Jan Paweł II. Z radością przypominam, iż w pierwszy czwartek, 3 września, rodzina Radia Maryja, słuchacze i telewidzowie telewizji Trwam z całej Polski, już 9. raz pielgrzymujemy do sanktuarium świętego Józefa, najczulszego opiekuna świętej rodziny, do Kalisza. Oczywiście w intencji naszych rodzin, obrony życia, o piękne miłością na wzór świętej rodziny z Nazaretu, polskie rodziny. Transmisja od godziny 17. Zmobilizujmy się. Zmobilizujmy się do tej szczególnej modlitwy. Zapraszamy bardzo serdecznie. I uwaga, w pierwszą sobotę, 5 września, od godziny 12 do około 22 w Toruniu, 7. dziękczynienie w rodzinie. Na terenie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej będzie miasteczko medyczne. Badania w mamobusie, badania dotyczące tętniaka, jamy brzusznej, diabetologii, kardiologii, dermatologii oraz prelekcje dotyczące profilaktyki zdrowotnej. Oczywiście wszystko bezpłatnie. Będzie również miasteczko zabaw dla dzieci. Zdrowa, ekologiczna żywność można będzie zabrać do domu. Będą górale, między innymi z kożuchami. Będą różne stoiska. Będą książki, pamiątki, oczywiście punkty gastronomiczne. Na naszej scenie, między świątynią a zalewem na Wiśle, piękna muzyka, zespoły, promocja polskiej kultury, radość. I następna sprawa, coś szczególnego. Otóż uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego podczas nieszporów o godzinie 16 w naszej świątyni. Wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II w świątyni pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Zauważmy, kamień węgielny jest z pierwszych fundamentów pierwszej Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. Wmurowania dokona ksiądz biskup ordynariusz toruński, ksiądz biskup Andrzej Suski. Plac pod budowę poświęciliśmy w czerwcu, chyba 20 czerwca 2012 roku. W 2013 wmurowaliśmy akt erekcyjny. Teraz kamień węgielny. A 18 maja, już tylko 9 miesięcy, w dzień urodzin świętego Jana Pawła II, planujemy konsekrację. Mało czasu na budowę. Tym bardziej prosimy, pomóżcie, pomóżcie wszyscy, byśmy dali radę. Budujemy to wotum za świętego Jana Pawła II, wszyscy wdzięczni rodacy, na chwałę Bożą i świadectwo dla następnych pokoleń. Każde nazwisko od 1000 złotych wzwyż będzie wypisane na marmurowych tabliczkach, na murach tej świątyni. Inne ofiary w elektronicznej księdze. A wszyscy na pewno także ten dobry czyn pokażemy Panu Jezusowi po przekroczeniu progu wieczności. Każdy dobry czyn na chwałę Bożą i dla dobra człowieka będzie nagrodzony przez Pana Boga miłosierną miłość. Te czyny będą mówiły za nami. Oczywiście chciałbym zaznaczyć, że świątynię tę wewnątrz także będzie można oglądać, postaramy się już od godziny 11, a później w międzyczasie. Bóg zapłać za budowanie wspólne tej świątyni wotum i wspieranie ewangelizacji przez Radio Maryja, Telewizję Trwam, wspieranie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, robienie tego wszystkiego dla Polski i świata. Bóg zapłać.
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym. Temat, który pragniemy dziś rozważyć, Kościół jest konieczny do zbawienia. Czynimy to na podstawie katechizmu Płockiego Wyznanie Wiary. Podczas rozmów z wyznawcami różnych religii można usłyszeć zarzut, że Kościół katolicki zawłaszczył sobie monopol na życie wieczne, twierdząc, że poza Kościołem nie ma zbawienia. Zwolennicy New Age sugerują, że nie ma religii lepszych i gorszych, bo każda jest jednakowo dobra i w każdej człowiek może dostąpić zbawienia. W związku z tym ich zdaniem nie ma znaczenia, czy ktoś jest katolikiem, muzułmaninem, hinduistą czy wyznawcą jakiejkolwiek innej religii, wystarczy tylko wierzyć i czynić dobro. Kościół katolicki naucza, że powtarzane często przez ojców Kościoła zdaniem poza Kościołem nie ma zbawienia, należy rozumieć w tym znaczeniu, że całe zbawienie pochodzi jedynie od Chrystusa głowy przez Kościół, który jest Jego ciałem. Prawda ta została potwierdzona m.in. w ogłoszonej w 2000 roku deklaracji Kongregacji Nauki Wiary Dominus Jezus, w której czytamy. Przede wszystkim należy stanowczo wierzyć w to, że pielgrzymujący Kościół konieczny jest do zbawienia. Chrystus bowiem jest jedynym pośrednikiem i drogą zbawienia. On to staje się dla nas obecny w ciele swoim, którym jest Kościół. On to właśnie, podkreślając wyraźnie konieczność wiary i chrztu, potwierdził równocześnie konieczność Kościoła, do którego ludzie dostają się przez chrzest, jak przez bramę. Dla wielu osób, także katolików, nauka ta jest trudna do przyjęcia. Przecież, mówią, na świecie żyją miliony ludzi, którzy nie są ochrzczeni, którzy nawet nie słyszeli o Jezusie i Jego Ewangelii. Czy zatem zbawienie zarezerwowane jest tylko dla członków Kościoła katolickiego? Nie. Kościół jest narzędziem zbawienia nie tylko dla jakiejś elitarnej grupy, lecz dla wszystkich bez wyjątku. Zakładając Kościół, Jezus Chrystus związał z nim łaskę zbawienia wszystkich ludzi, wierzących i niewierzących, ochrzczonych i nieochrzczonych. Kościół naucza jednak, że jeśli osiągają oni zbawienie, to nie poza Chrystusem, lecz dzięki Niemu i nie poza Kościołem, lecz przez Niego, bowiem są z Nim w sposób znany tylko Bogu złączeni. Do Kościoła w świetle konstytucji dogmatycznej Lumen Gentium należą katolicy, ale tylko ci, którzy pozostają w Kościele sercem, a nie jedynie ciałem. Katechumeni, którzy dzięki pragnieniu wcielenia do Kościoła już są z nim w łączności. Chrześcijanie niekatolicy, którzy nie wyznają całej prawdy wiary lub nie zachowują jedności wspólnoty pod zwierzchnictwem następcy Piotra, ale są związani z Kościołem z licznych powodów. Przyporządkowani do ludu Bożego są także wyznawcy religii judaistycznej, muzułmanie, oraz wszyscy ci, którzy szukają Boga, poznają Jego wolę w sumieniu i wypełniają ją w życiu. Za kompendium katechizmu Kościoła katolickiego można powiedzieć, że stwierdzenie poza Kościołem nie ma zbawienia oznacza, iż całe zbawienie pochodzi od Chrystusa głowy przez Kościół, który jest Jego ciałem. Nie mogą zostać zbawieni tacy ludzie, którzy dobrze wiedząc, że Kościół został założony przez Boga za pośrednictwem Chrystusa jako konieczny do zbawienia, nie chcieliby ani do Niego wejść, ani w Nim wytrwać. Ci natomiast, którzy bez własnej winy, nie znając Ewangelii Chrystusa i Jego Kościoła, szczerym sercem szukają jednak Boga, a Jego wolę poznaną przez nakaz sumienia starają się pod wpływem łaski wypełniać w swoim postępowaniu, mogą osiągnąć wieczne zbawienie. Zapamiętajmy. Kościół jest włączony w chrystusową tajemnicę zbawienia. Ktokolwiek więc osiąga zbawienie nawet poza widzialnymi granicami Kościoła, osiąga je dzięki Jego zbawczemu oddziaływaniu. Każdy dostępujący zbawienia niechrześcijanin dostępuje go dzięki nieznanej mu łączności z Kościołem. Kto jednak poznał Kościół jako konieczny do zbawienia, ten powinien przyjąć wszystkie środki zbawcze, jakie się w nim znajdują. Ma zatem obowiązek należeć świadomie do Kościoła, przyjąć chrzest i całą Ewangelię. Powinien też łączyć się z Chrystusem w sakramentach, głównie przez Komunię Świętą i sakrament pokuty. Zapraszam Państwa do wspólnej modlitwy różańcowej. Rozważymy tajemnicę nawiedzenia świętej Elżbiety, prosząc o potrzebne łaski dla Ojca Świętego, dla duchowieństwa, dla misjonarzy, by na wzór świętej Elżbiety biegli z pomocą i z Jezusem Chrystusem do wszystkich tych, którym Chrystus przynosi radość, nadzieję i pokój. Modlimy się również za Kościół prześladowany, za chorych, cierpiących i samotnych. Modlimy się za tych wszystkich, którzy nie szczędzą modlitw, cierpienia, ale też owoców swojej pracy, czyli środków finansowych, materialnych, też nie szczędzą swojej osobistej pomocy i zaangażowania, by budować dobre dzieła, dzieła ewangelizacyjne, dzieła, które służą człowiekowi. Modlimy się za wszystkich ofiarodawców Radia Maryja, Telewizji Trwam, tych wszystkich, którzy uczestniczą w budowie wotum wdzięczności za pontyfikat świętego Jana Pawła II. Modlimy się za wszystkich wiernych zmarłych z naszych rodzin, tych, którzy oddali życie za prawdę, za ojczyznę. Modlimy się za ofiarodawców Radia Maryja i we wszystkich intencjach modlących się razem z nami. Zapraszam Państwa do włączenia się w naszą wspólną modlitwę. Podaję numery telefonów do studia 011 48 56 655 23 33 lub 23 66. Radio Maryja, halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam do intencji się dołączyć. Chciałam podziękować Masowowski Panu Jezusowi za szczęśliwą operację, co miałam. I za wszystkich chorych, cierpiących, o dalsze zdrowie i za wszystkich ojców, i za słuchaczy, którzy się modlili. Za duszami wszyscy cierpiącymi i za naszą całą rodzinę, wnuki i dzieci.
Proszę poprowadzić naszą modlitwę.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, który ześ w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
W intencjach Ojca Świętego.
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego, i polecamy ich Tobie. Uzdrowienie chorych módl się za nami w intencji Ojca Świętego i o zdrowie dla Niego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi najmilszemu nas oddawaj. Za dusze w Chrystu cierpiące wieczne odpoczywanie radzę im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielki Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Wszystkiego dobrego. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
Panem Bogiem.
Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc spoglądam na niebo pełne gwiazd, kiedy myślę, czy życie to ma sens, i wołam do Ciebie, Ojcze nasz. O Boże, Panie mój, nie pamiętam. Tak pełnym rozczarowań, przez grzechu kamienie potknę się, kiedy spokój utonie w faliknowań, każdym drżeniem mej duszy szukam Cię. O Boże, Panie mój, nie pamiętam. Gdzie ludzi przebiega krętą drogą, chęt w górze cel mej wędrówki tkwi, i choć czasem sił braknie moim nogom, to ja dojdę, gdy
Przede mną zaproszenie dla całej Polonii, a zatem uwaga. Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Scarborough, Ontario zaprasza Was i całą Polonię torontońską na letni piknik, który odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia w Parku Ignacego Paderewskiego. A zatem pamiętamy 23 sierpnia Scarborough, Park Ignacego Paderewskiego. Letni piknik w programie, uroczysta msza święta o godzinie 11.30, atrakcje dla dzieci, loteria fantowa. Grać będzie zespół Polmix, miejsca parkingowe dla wszystkich chętnych, brama otwarta od godziny 9 rano. Gorąco i serdecznie zapraszamy. O ogłaszanie tego spotkania szczególnie prosi ksiądz Adam Bobola, którego gorąco i serdecznie pozdrawiamy, a to zaproszenie i ta informacja została do nas nadesłana przez ojca Jacka Cydzika. Również kolejne ogłoszenie, doroczna pielgrzymka do Midland w Ontario. Konferencja Polskich Księży na wschodnią Kanadę serdecznie zaprasza całą Polonię na doroczną pielgrzymkę Polonii do Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich w Midland, która odbędzie się w niedzielę 9 sierpnia. Tegorocznym uroczystością przewodniczyć będzie ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski. Prosimy, aby organizacje parafialne z chorągwiami ustawiły się na wzgórzu i gotowe były do procesji o godzinie 11.15. Program tych uroczystości odpustowych o godzinie 9.00 spowiedź się rozpocznie od tej godziny, o 10.30 różaniec, o 11.15 wejście pielgrzymki pieszej, uroczysta msza święta odpustowa, o 15.00 nabożeństwo eucharystyczne, eucharystia o 11.30. Przewodniczący Konferencji Polskich Księży na wschodnią Kanadę ojciec Janusz Błażejak. I kolejne ogłoszenie. Parafia świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Mississaudze. Serdecznie zapraszamy w piątek 14 sierpnia o godzinie 19.00. Uroczysta msza święta sprawowana przez księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka, prymasa Polski, z okazji jubileuszu 20-lecia Kaplicy Wieczystej Adoracji. A zatem zapraszamy już dziś na piątek 14 sierpnia na godzinę 19. Natomiast w niedzielę 16 sierpnia o godzinie 11 ksiądz prymas Polski przewodniczyć będzie uroczystej mszy świętej odpustowej. Serdecznie zapraszamy, przypomnijmy, to parafia świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Mississauga w Kanadzie. Jeszcze raz przypominając te zaproszenia, o których będziemy Państwa informować, dziękując za wspólną modlitwę, za wspólnie spędzony czas, upraszajmy Wszechmogącego Boga, by nam błogosławił. Niech to błogosławieństwo obdarzy nas na najbliższe chwile naszego życia, na spokojną, dobrą noc i szczęśliwy kolejny dzień naszego życia. A zatem niech nas błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Żegnając się z Państwem, pragnę zaprosić, by Państwo wysłuchali fragmentu z aktualności dnia. Z panem Zbigniewem Obrockim rozmawia ojciec Janusz Dyrek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
I rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Mamy teraz połączenie, drodzy Państwo, z panem wiceprzewodniczącym Solidarności Rolników Indywidualnych. Pan Zbigniew Obrocki jest naszym gościem. Witamy bardzo serdecznie pana przewodniczącego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
No i sprawa aktualna. Rolnicza Solidarność ma się zwrócić do premier Ewy Kopacz w sprawie przywrócenia wcześniejszego brzmienia ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ma się zebrać Rada Naczelna, tak możemy powiedzieć, i
prezydium
Rady. I potem właśnie to zwrócenie się do premier. Dlaczego tak ważne jest, by przywrócić brzmienie tej ustawy wcześniejszej o kształtowaniu się ustroju rolnego? Z czego to wynika? Na początek bardzo prosimy.
Nie, to wynika z naszego protestu. Staliśmy, wszyscy wiedzą, staliśmy 129 dni przed Urzędem Rady Ministrów w celu uzyskania jakby spotkania z panią premier, celem omówienia propozycji nowych ustawy, która była szykowana w Sejmie. No właściwie to były trzy ustawy, z których miała powstać jedna. I te wszystkie trzy ustawy, ustawa PiS-u była jakby najdalej idąca, zakazująca sprzedaży ziemi przez najbliższe 5 lat dla obcokrajowców. No niestety dyskusja, powiedzmy, nad tą ustawą w ogóle się nie toczyła, tylko dyskutowano o ustawach, które zgłoszone były przez grupę posłów i PSL. I teraz w tych propozycjach, które były zgłaszane przez PSL, to były w większości propozycje bardzo niekorzystne dla rolników. Dlatego domagaliśmy się, żeby się spotkać z panią premier, ponieważ ministrem rolnictwa już kilkakrotnie były prowadzone dyskusje i negocjacje i nic z tego nie wynikało. W związku z tym uznaliśmy, że jedynym sposobem, żeby przekonać rząd do zmiany, bo nawet sam pan minister mówił, że właściwie to on nie może, ponieważ rząd nie wyraża na to zgody. Dlatego myśmy postanowili spotkać się z panią premier, żeby przedyskutować te problemy, które nurtują rolników. Nie? I w tym momencie, kiedy doszło do spotkania z panią premier, udało nam się przekonać ją do tych naszych wszystkich propozycji. I była zgoda premier, że na najbliższym posiedzeniu Komisji Rolnictwa te poprawki będą zgłoszone. Nawet sama pani premier zadeklarowała, że ona sama będzie uczestniczyła w tej komisji, będzie przekonywała posłów, żeby przyjęto te poprawki, które proponuje Rolnicza Solidarność. I w tym momencie, kiedy rzeczywiście było posiedzenie podkomisji i dyskutowano o tych wszystkich poprawkach, po wielkich tam bojach udało się nam, że te poprawki zostały przyjęte. Potem przyjął je Sejm. W głosowaniu właściwie poparła cała Izba oprócz dwóch posłów i uważaliśmy, że w tym momencie, kiedy ustawa już wyszła w jakimś takim kształcie, który w jakimś sensie nas zadowala, to nie była taka ustawa, którą byśmy sobie wymarzyli, ale powiedzmy, no miara, jeżeli chodzi o kompromis, no to uznaliśmy, że może być na dzień dzisiejszy i w tym momencie, kiedy ona wyszła do Senatu, to uważaliśmy, że to już jakby jest formalność, że przejdzie przez Senat i wróci do prezydenta do podpisu. Okazało się, że w Senacie grupa senatorów zaczęła dyskutować i zgłaszać propozycje zmiany tych poprawek, czyli była propozycja wrócić do poprzednich zapisów, czyli do zapisów niekorzystnych, dla których myśmy się nie mogli zgodzić, ponieważ one w ogóle nie zabezpieczają przed wyprzedażą polskiej ziemi cudzoziemcom. No i w trakcie posiedzenia i senackiej komisji, później Senat przegłosował 26 poprawek, które są całkowicie rujnują tą ustawę. Ustawa, porównując ją z tym, co było, a teraz co zaproponował Senat, ona w ogóle nie spełnia swojego zadania, nie zabezpiecza w ogóle polskiej ziemi przed wyprzedażą, a jest jeszcze bardziej skomplikowana niż ta, która była poprzednia. No i w tym momencie jedynym sposobem, żeby powrócić do tego pierwszego zapisu, które wyszły z Sejmu, jedynym sposobem jest wrócić się do pani premier, żeby zdyscyplinowała teraz posłów, żeby nie przyjmowali tych poprawek Senatu, bo jeżeli ta ustawa wróci do Sejmu i będą posłowie głosowali nad tym i rzeczywiście jeżeli będą podobnie podejdą do tego jak senatorowie, to no to jest niebezpieczeństwo, że ta ustawa w tej wersji, którą proponuje Senat, zostanie przyjęta. Uważamy, że nasze podejrzenia są takie, że te propozycje o zmianie wypłynęły z gabinetu prezydenta. To prezydent zaangażował się w zmianę tej ustawy jeszcze na poziomie dyskusji ustawodawczej. Do tej pory nigdy się nie zdarzało, żeby prezydent ingerował w ustawę, która jest procedowana w Sejmie czy w Senacie. Teraz się okazało, że prezydent, czyli lobby spekulacyjne jest tak potężne, że dotarło do prezydenta i prezydenckich ministrów, którzy wpłynęli na senatorów, żeby ci zmienili ją w Senacie. I teraz jest niebezpieczeństwo, że jeżeli podobne lobby dotrze do posłów w Sejmie i oni rzeczywiście będą, nie będą jakby realizowali, czy nie będą zdyscyplinowani i nie będą głosować tak, jak według tego, jakie stanowisko zajął rząd, no to nam tą ustawę zmienią. I jedynym wyjściem, nie wiem, myśmy uważamy, że jak będzie posiedzenie Sejmu, chcemy zrobić jakąś pikietę pod urzędem, przed gmachem ministerstwa albo pod gmachem Urzędu Rady Ministrów, żeby wpłynąć na panią premier, żeby dyscyplinowała swoich posłów, żeby głosowali za odrzuceniem poprawek, które zaproponował Senat. Dlatego to jest właśnie takie ważne.
No właśnie, panie przewodniczący, bo widzimy, że strasznie się spieszą. Tak się spieszą, jakby już ostatni, prawda, gasi światło i na pokład wsiada, nie wiem, gdzie płynie, bo powiedzmy sobie tutaj szczerze, właśnie powrót do wcześniejszego brzmienia tej ustawy powoduje, że no, zostają wyeliminowane tak zwane słupy, bo te słupy wtedy się ujawniają, bo była taki był zapis, że 10 lat trzeba uprawiać zakupioną ziemię. Wiadomo, słup jest po to, że dostaje pieniądze, kupuje i potem znika, prawda?
Spekulant kupuje dzisiaj ziemię, a jutro sprzedaje. Tak jak słyszymy o spółkach tych energetycznych kolejowych. Czyli jeżeli spekulanci kupują ziemię, jeżeli jest zapis umożliwiający im zakup i sprzedaż, to oni będą to robić. A jeżeli byłoby tak, jak ojciec mówił, że jeżeli kupi dzisiaj ziemię, a dopiero będzie mógł ją sprzedać za 10 lat, chyba że w warunkach takich, powiedzmy, specyficznych, że tam umiera, czy są takie tam przewidziane były warunki, powiedzmy, w jakich można byłoby tą ziemię sprzedać, no to w tym momencie spekulant nie będzie wchodził w to, tak? Bo jemu się nie opłaca. Nie będzie 10 lat czekał na to, żeby obrócić pieniądze, tak? Jeżeli byłby ten zapis, to on w jakimś sensie by niwelował tą spekulację tą ziemią. A jeżeli to zlikwidowano, no to no wiadomo, jeżeli ja mam pieniądze, tak, i chcę je zrobić obrót, a wiem, że jest kupiec, który dużo, dużo więcej da, tak jak na dzień dzisiejszy wiem, że ziemia jest kupowana przez spółki po 18 tysięcy, odsprzedawana Niemcom i obcym spółkom po 45, po 50 tysięcy. No to wiadomo, że kapitał spekulacyjny, jeżeli on widzi, że dwuipółkrotnie na tym zarobi, to będą wchodzić, będą wykupywać, będą sprzedawać. Jeżeli nie będzie ustawy zabezpieczającej to, no to my nic nie zrobimy. Żebyśmy nie wiem, co próbowali robić, to przecież polski rolnik nie jest w stanie przebić kapitału spekulacyjnego, tak? My na tą ziemię kupujemy po to, żeby gospodarować, żeby mieć jakieś korzyści, zyski z tego, z pracy na tej ziemi, a nie z korzyści z obrotu, ze sprzedaży tej ziemi, tak? Czyli jeżeli widzimy, że jeżeli lobby spekulacyjne dotarło do prezydenta i wprowadza się, niweluje się, likwiduje się ten zapis 10-letni gospodarowania na tej ziemi, no to wiadomo, że kto za tym stoi. No, kapitał spekulacyjny, wszystkie spółki z kapitałem zachodnim i spekulacyjnym, które tylko wchodzą w zakup ziemi po to, żeby nią spekulować. No to przecież to nie trzeba nikogo przekonywać do tego, to widać gołym okiem, tak?
No i powiedzmy, że ROTE, prawda, wszyscy ręczącym głosem śpiewają na czele z prezydentem i posłami PSL-u i tak. Mówią, że ziemia to matka, tu matkę się sprzedaje i to na oczach całego świata przy włączonych reflektorach. I jeszcze raz to powiedzmy, że 10-letni uprawianie zakupionej ziemi, także ja zakupię, 10 lat ją trzymam ugorem, tylko mam ją uprawiać, prawda, więc też jakieś środki włożyć, prawda.
Teraz mamy takie sytuacje, ja mam tutaj na obok siebie, że rolnik, który gospodarował na swojej ziemi, miał niedużo i większą areał, gdzie dzierżawił z Agencji Nieruchomości Rolnych i miał hodowlę krów. I zabrano mu tą ziemię, sprzedano spekulantom, jeden jest z Warszawy, drugi z Poznania, którzy tą ziemię kupili, teraz próbują tam ją obracać, wyrzucili tego rolnika z tym bydłem, on musiał zlikwidować hodowlę tylko dlatego, że po prostu zabrano mu tą ziemię, przez spekulanci po prostu uczestniczyli w przetargu, wykupili tą ziemię i wyrzucili go z tej ziemi. No to jeżeli rząd polski nie patrzy pod tym kątem, że pierwszeństwo mają rolnicy, którzy chcą pracować, gospodarować i rzeczywiście uprawiać tą ziemię, tylko pierwszeństwo mają spekulanci, no to taka polityka to jest kolonialna polityka. No przecież my nie możemy się z tym zgodzić i będziemy z tym protestować. No jeżeli wiadomo, że my mamy ograniczone możliwości protestu, że nie będziemy rewolucji robić, tak? Mówimy, protestujemy, występujemy w mediach, gdzie się tych, które nas oczywiście chcą słuchać, tak? I chcemy to społeczeństwo uwrażliwić, że teraz się zbliżają wybory, żeby zwrócili na to uwagę, że ci posłowie, którzy głosowali za przyjęciem tych poprawek, poprawek za przyjęciem ustawy, która dopuszcza spekulację polską ziemią, to żeby na tych posłów nie głosować, bo to są sprzedawczyki, to są likwidatorzy, to są zdrajcy Polski, bo to tak trzeba nazwać. No, jeżeli ja rozmawiam z jednym czy z drugim senatorem i on patrzy mi w oczy i się śmieje, mówi, że jesteście folklorem i ślamsmy, musimy sobie poradzić i my wam pokażemy swoje miejsce w szeregu. No to jeżeli senatorowie się tak do nas odzywają, no to o co tutaj chodzi? No to przecież to nie są Polacy, to są jacyś sprzedawczyki, no bo ja inaczej tego nie potrafię wytłumaczyć. No polscy, rodowity Polak, jeżeli widzi kogoś, który walczy o polską ziemię, a ten wyzywa go od tych idiotów, od chamów, dosłownie. Rolnicy, którzy strajkowali pod Urzędem Rady Ministrów, jeden senator nas z chamami, no.
Tak, no mi to przypomina takie jakaś ewakuacja totalna w tymi te zapisy, te głosowania w ostatniej chwili, bardzo takie, prawda, na stojąco prawie, że tam się wyrywają, żeby tylko przepchać to, co im odpowiada. No i pytanie, panie przewodniczący, jak pan uważa, czy premier dotrzyma słowa, czy się spotka, bo na razie no widać, że jeździ od krańca do krańca, od morza do gór, tak powiem, no i jakieś te spotkania może po to, żeby jeszcze tych złowić, którzy może mają jeszcze krztę takiego łatwego właśnie złapania się na to, ale zobaczymy, jak będzie w tym wypadku.
No ja właśnie patrzymy na to z wielkim niepokojem, ponieważ ostatnie te informacje, że jest sprzedawana tam energetyka, czyli te strategiczne spółki, które powinny być w rękach państwa polskiego, no to jeżeli ja widzę, że takie ruchy idą w tym kierunku, no to obawiam się, że ci spekulanci, ci lobbyści dotarli, powiedzmy, do tych posłów, do rządu, do premier i być może, że oni pójdą w tym kierunku jeszcze doprowadzą do tego, że te resztki polskiej ziemi, która tam jeszcze została w polskich rękach, też przeznaczą do sprzedaży. Ja się obawiam, my się tego obawiamy, dlatego jutro mamy prezydium, będziemy na ten temat dyskutować i nie będziemy nawet podejmować radykalne działania, no to jest jakby ostatni rzut na taśmę, no bo to co my możemy zrobić? No przecież nie staniemy pod Urzędem Rady Ministrów, nie będziemy kamieniami w okna rzucać, tak? Tylko możemy apelować do sumień, mówić, krzyczeć, no jakie mamy możliwości? Bardzo ograniczone mamy. No, nie można przecież. Rewolucji, my nie chcemy robić rewolucji, tylko chcemy wpłynąć na sumienia tych Polaków, którzy takie decyzje podejmują.
A już nie wspomnę o tym, że przecież nie dajmy się też omamić takim głosom, ponieważ takie publiczne dyskusje są w mediach tego martwego nurtu, prawda, mętnego nurtu, że Boże, kto tam polską ziemię chce kupić, że to nasza ziemia to znowu nie jest aż taki rarytas, że już w Europie, prawda, jest dużo ugorów. Kiedyś takie słyszałem dyskusje, żeby jakby ostudzić tutaj może emocje, to w ten sposób politycy oczywiście Platformy przytakiwali z PSL-u, że tak jest, że ta ziemia nie jest jakimś takim.
No właśnie, ale to jeżeli i tak twierdzą, że tak jest, no to nic co stoi na przeszkodzie, żeby wprowadzić zapis do ustawy o tym 10-letniej sprzedaży i o tych wszystkich zabezpieczeniach, prawda? Nic nie stoi na przeszkodzie. No przecież, jeżeli tak oni uważają, no to wprowadźcie te zapisy, bo przecież nie ma chętnych na zakup polskiej ziemi, tak? I to wtedy nie będzie, jakby nie przeszkadzało jedno drugiemu. No, ja okazuje się, że to lobby spekulacyjno-finansowe jest tak potężne, że praktycznie potrafi kupić rząd, posłów, senatorów, no bo to tak wygląda, jeżeli senatorowie, na jakie wszyscy się godzą z tym, żeby powiedzmy z przyjęciem tych poprawek, które myśmy zaproponowali i nagle jest zwrot o 180 stopni, czyli co? No dotarli, lobbyści dotarli do tych senatorów, po prostu ich przekonali, nie wiem w jakim...
Ale jak ufam, panie przewodniczący, jak ufam senatorowie PO, tak?
Tak,
bo pan mówi, że senatorowie, to rozumiem, nagle wszyscy, są... prawda, nie?
senatorowie Boże. PiS-u cały czas nas wspierają, popierają i
oczywiście,
i tego, tylko w takim... i głosują tak, jak było uzgodnione, tak? Te poprawki wnoszą senatorowie Platformy Obywatelskiej, ponieważ mają większość w Senacie, to oni to przegłosowują, no. Senatorów PiS są w mniejszości i co, zawsze jest mniej głosów, więcej jest za przyjęciem niż przeciw, tak? I tu jest ten problem. Przecież gdyby się kilku senatorów z Platformy wyłamało, to te poprawki by nie przeszły. Okazuje się, że prawie, kilku senatorów rzeczywiście było przeciw, ale większość i tak była za przyjęciem tych wszystkich poprawek. No o to tutaj chodzi. Tak samo w Sejmie. No, w Sejmie oni też mają większość. Jeżeli podejmą decyzję, że przyjmiemy te poprawki Senatu, no to zrobią, co będą chcieli, bo mają większość.
Tak. Podobnie tak, jak było z ustawą o in vitro, ale to jest już temat odrębny.
Podobnie z ustawą in vitro, tak.
Trzy głosy. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pozdrawiamy gorąco wszystkich, gorąco, może to źle zabrzmi, ale bardzo serdecznie rolników, teraz trudzących się, pracujących jeszcze mimo wszystko na polskiej ziemi i dziękujemy za to niestrudzenie, no i będziemy, no jak możemy wspierać, niektórzy dobrym słowem, niektórzy właśnie modlitwą, a także informacją.
No módlmy się o to, żeby rozum jakby przeważył w głowach tych wszystkich posłów, którzy będą głosować w parlamencie za tą ustawą, bo jeżeli rzeczywiście przegłosując te poprawki, to będzie masowa wyprzedaż, masowa grabież polskiej ziemi.
No ale z tego, co pan mówi, to raczej nie rozum, tylko synekury, prawda, są tutaj jakąś taką pokusą, niestety.
Zgadza się. Synekury, właśnie synekury.
Tak. Dziękuję bardzo. Pan Zbigniew Obrocki, wiceprzewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy.